Rozdział pierwszy. 3 miesiące później. Siedziałem w sali gimnastycznej szkoły podstawowej, patrząc, jak moja 6-letnia córka Kara nerwowo kroczy po równoważni, znajdującej się około 10 centymetrów nad ziemią, a za niecałą godzinę miałem zobaczyć twarz człowieka, który został brutalnie zamordowany. Co nie powinno nikogo szokować. Z biegiem lat dowiedziałem się, w sposób najokropniejszy z możliwych, że linia między życiem a śmiercią, między nadzwyczajną urodą a odpychającą brzydotą, między niewinną rozmową a rozlewem krwi jest bardzo cienka. Wystarczy moment, żeby ją przekroczyć. W jednej chwili życie wydaje się sielanką. Jesteś w miejscu tak niewinnym jak sala gimnastyczna szkoły podstawowej. Twoja córeczka stawia niepewne kroki. Jej głos drży. Ma zamknięte oczy. Widzisz twarz jej matki, sposób, w jaki zamykała oczy i uśmiechała się, i przypominasz sobie, jak cienka jest ta linia. Kołp! To był głos mojej szwagierki Grety. Odwróciłem się do niej. Greta jak zwykle spojrzała na mnie z troską. Uspokoiłem ją uśmiechem. — O czym myślałeś? — szepnęła. — Wiedziała. Pomimo tego skłamałem.
— O kamerach wideo.
— O czym? Wszystkie składane krzesła zajmowali inni rodzice. Stałem z tyłu, z założonymi za plecami rękami, oparty o cementową ścianę. Nad wejściem wisiał regulamin, a tu i ówdzie takie irytująco mądre, motywujące aforyzmy jak: nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu. Stoliki śniadaniowe były złożone. Oparłem się o jeden, poczułem chłód stali. Sale gimnastyczne podstawówek nie zmieniają się, kiedy się starzejemy. Po prostu wydają się mniejsze. Wskazałem rodziców. Tu jest więcej kamer wideo niż dzieci. Greta skinęła głową. A rodzice filmują wszystko, dosłownie wszystko. Co oni z tym robią? Czy ktoś naprawdę ogląda to od początku do końca? Ty nie? Wolałbym urodzić. Słysząc to, uśmiechnęła się. Nie, powiedziała, nie wolałbyś. Dobrze, w porządku, może nie. Lecz czyż wszyscy nie jesteśmy pokoleniem NTV? Szybkie cięcia, różne kąty, tymczasem takie zwyczajne filmowanie, żeby później męczyć tym Bogu ducha winnych przyjaciół lub krewnych. Otworzyły się drzwi. Gdy tylko ci dwaj mężczyźni weszli na salę, natychmiast rozpoznałem w nich gliniarzy. Nawet gdybym nie miał sporego doświadczenia, jestem prokuratorem okręgowym Essex County, obejmującego pełne przemocy miasto Newark, wiedziałbym. Telewizja czasem nie kłamie, na przykład pokazując sposób, w jaki ubiera się większość policjantów. Ojcowie rodzin z bogatego przedmieścia Ridgewood tak się nie ubierają. Nie zakładamy garniturów, idąc zobaczyć, jak nasze dzieci próbują sił w gimnastyce artystycznej. Nosimy sztruksowe lub dżinsowe spodnie i kamizelki w serek na bawełnianych podkoszulkach. Ci dwaj faceci mieli na sobie źle uszyte brązowe garnitury, a ich brąz przypominał mi kawałki drzewa rozłupanego przez piorun. Nie uśmiechali się, omietli wzrokiem salę. Znałem większość policjantów w okolicy, ale nie tych. To mnie zaniepokoiło. Coś było nie tak. Oczywiście wiedziałem, że nie zrobiłem nic złego, a mimo to czułem to niepokojące ściskanie w dołku. Człowieka niewinnego, a jednak mającego poczucie winy. Moja szwagierka Greta i jej mąż Bob mają 3 dzieci. Ich najmłodsza córka Madison ma 6 lat i chodzi do tej samej klasy co Kara. Po śmierci mojej żony Jane, siostry Grety, przenieśli się do Ridgewood. Greta twierdzi, że i tak zamierzali to zrobić. Wątpię. Jestem im jednak tak wdzięczny, że tego nie kwestionuję. Nie wyobrażam sobie, co bym bez nich zrobił. Zwykle inni ojcowie stoją ze mną z tyłu, lecz ze względu na porę dnia przyszło ich niewielu. Matki, oprócz jednej, gniewnie spoglądającej na mnie znad kamery wideo, ponieważ usłyszała moją tyradę o domorosłych filmowcach, uwielbiają mnie. A raczej nie mnie, tylko moją historię. Moja żona umarła przed 5 laty, a ja sam wychowuję córeczkę. W miasteczku są inni samotni rodzice, głównie rozwiedzione matki, lecz mnie traktuje się ulgowo. Jeśli zapomnę podpisać dzienniczek, spóźnię się, by odebrać córkę, albo zostawię jej śniadanie w szatni, inna matka lub ktoś z personelu natychmiast śpieszy mi z pomocą. Uważają moją męską bezradność za pociągającą. Jeśli któraś z tych rzeczy przydarzy się samotnej matce, inne spoglądają na nią z pogardą, uważając, że jest nieudolna. Dzieci nadal balansowały lub chwiały się. Zależy, jak na to patrzeć. Ja patrzyłem na Karę. Potrafiła się skupić i nieźle sobie radziła, ale podejrzewałem, że po ojcu odziedziczyła słabą koordynację ruchową. Dzieciom pomagały dziewczęta z licealnej drużyny gimnastycznej. Były znacznie starsze, zapewne 17 lub 18-letnie. Ta, która asekurowała karę przy próbie przewrotu w przód, przypominała mi moją siostrę. Moja siostra Kamil umarła, będąc mniej więcej w jej wieku, i media nigdy nie pozwoliły mi o tym zapomnieć. Może to dobrze. Moja siostra byłaby teraz dobrze po 30. Tak jak większość tych matek. Dziwnie jest myśleć o tym w ten sposób. Zawsze widzę Kamil jako nastolatkę. Trudno sobie wyobrazić, gdzie byłaby, gdzie powinna być teraz. Siedzącą na jednym z tych składanych krzeseł, z głupio szczęśliwym matczynym uśmiechem na twarzy, filmującą bez końca swoją pociechę. Zastanawiam się, jak wyglądałaby dzisiaj, ale zawsze widzę tylko nastolatkę, która umarła. Może się wydawać, że mam obsesję śmierci, lecz jest ogromna różnica pomiędzy zamordowaniem mojej siostry a przedwczesną śmiercią mojej żony. Ta pierwsza, siostry, kierowała mną